Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Wieczór albo dzień dobry, co nie wiadomo, kiedy znajdziecie Państwo czas, by wysłuchać tego zaproszenia do Labiryntu Książek. Dzisiaj sztolnia. Jeden z moich kochanych i ulubionych, nie będę tego ukrywał, gdyż chciałbym Państwa zaprosić do lektury kolejnej książki wydanej przez wydawnictwo MAK, a w mojej ulubionej serii Uczta Wyobraźni, i to nad tą sztolnią jest oczywiście napis Uczta Wyobraźni. To jedna z trzech książek, które wyszły na początku tego roku, o poprzedniej, czyli o Biglu. I w Kalabrii mówiłem kilka tygodni temu. Dzisiaj druga z powieści teraz opublikowanych. Stała jeszcze trzecia, ale to trochę Państwo poczekacie. Simona Jimeneza, Ptaki, które zniknęły, w bardzo ciekawym przekładzie Wojciecha Pruchniewicza. Dlaczego ta książka jest ważna? No, nie tylko dlatego, że wyszła w MAG-u, chociaż dla mnie... Pewnie jestem odosobniony. Książki wydawane w tej serii, czyli w Uczcie Wyobraźni, z natury rzeczy są dobre. Przyznaję, bez bicia spotkałem, a przeczytałem ich ponad 70, spotkałem jedną książkę, która była naprawdę bardzo słaba. Dla mnie to absolutny efekt, którego nie udało mi się dotąd wytropić w żadnej innej serii fantastycznej, jakiejkolwiek innej serii, a z którą zdarzyło mi się w życiu mierzyć, a trochę ich w życiu. Państwo już na pewno się świetnie orientujecie, przeczytałem. Czym są Ptaki, które zniknęły? Pozornie to właściwie space opera. Mamy wszystko, co potrzebne. Są super szybkie statki kosmiczne o różnych napędach. Jest niezwykła projektantka naukowczyni Fumiko, która żyje 1000 lat. Oczywiście nie cały czas jest w stanie działania, znaczną część czasu śpi w śnie kryogenicznym. Jest wybraniec, który w dużej mierze realizuje projekt wybraństwa. Na ogół ma na imię, jak już ma imię, to jest Kaedem. Realizuje do pewnego stopnia założenia słynnego monomitu Campbella, z tym, że potem się okazuje, że... szybko się okazuje, więc mogę powiedzieć, że to tak naprawdę on jest questem. On jest artefaktem, którym trzeba coś zrobić. No i tutaj zaczną się schody. Jest wreszcie drużyna, na której czele stoi doświadczona kapitan Nia, która... Drużyna jest zmienna, są w niej skomplikowane relacje, bardzo dobrze opisywane. Mamy wreszcie koronkową fabułę, która przemieszcza się w czasach, wymaga od czytelnika uwagi, ale podstawowe rzeczy są absolutnie zrozumiałe. Akcja zaczyna się na pewnej planecie. Jak się okaże, planeta ta jest, Umbria jest poniekąd sztuczną planetą, została zasiedlona przez ludzi jakiś czas temu. Na planecie tej, która właściwie służy wyłącznie pracy, na której hoduje się pewne ziarno, które odbiera kapitan Nia, która lata takim pojazdem kosmicznym, który jest przeznaczony do przewożenia towarów. Nie, to nie jest Han Solo w spódnicy, to trochę bardziej skomplikowana historia. Na tej planecie nie stąd i zowąd ląduje niemy chłopiec. Niemy chłopiec, który nikim się nie rozmawia, ale od pewnego momentu zaczyna grać na flecie. Prostym urządzeniu zrobionym na tej planecie. I to jest bardzo ważny motyw tej powieści. Oczywiście nie będę zdradzał, jak to dalej będzie. Mamy potem długie podróże, mamy zadania, mamy zdrady, mamy przemoc. Chociaż nie ma bitew w tym rozumieniu, więc w tym sensie to nagle nie jest space opera. Natomiast fabuła, przestrzenie są wyjątkowo koronkowo splecione ze sobą. Co więcej, nawet jeżeli bohaterowie podróżują i odwiedzają kolejne światy, to nie ma w tym przypadku. W jakby szerszym polu ideowym powieści każde wydarzenie ma swoje konsekwencje i ma swoje znaczenie w jej rozumieniu. Ale niestety, autor nie ma dla nas litości i swoich bohaterów traktuje koszmarnie. To na pewno, i tutaj nie jest to typowy wytwór Hollywoodu, a jednocześnie potrafi być bardzo liryczny, współczujący. Mamy prawdziwe uczucia i jeszcze prawdziwsze interesy. Powieść napisana została z niezwykłym rozmachem, w którym przestrzeń i czas mają znaczenie, ponieważ kurczą się i rozkurczają. Czy to w rytm korporacyjnych podbojów, czy zgodnie z technicznymi i nie tylko wynalazkami ludzkości albo odkryciami. Ale to jednocześnie bardzo krytyczna i precyzyjna opowieść o neokolonialnych działaniach dzisiejszych, jak najbardziej, ziemskich korporacji. W trakcie lektury przypomniała się na dziś jeszcze nieudana próba opatentowania w latach 90. DNA, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, człowieka, który okazał się odporny na AIDS. To była słynna sprawa, ona pewnie u nas przyszła bez echa, ale okazało się, że pewien człowiek ma naturalną odporność na AIDS. Zastanawiano się, prawdopodobnie ma to w kodzie genetycznym, tak? Czyli we krwi. I jedna z firm farmaceutycznych chciała się zająć tym problemem, ale chciała sobie zapewnić monopol na wszystko, co z tego człowieka by wyszło, tak? Również na jego DNA. Na szczęście dopiero w Sądzie Najwyższym uznano, że DNA jest niezbywalne, w związku z tym człowiek ten obronił swoją własność? Obronił siebie, proszę Państwa. Opowiedziana w powieści historia nie różni się aż tak bardzo, poza jednym szczegółem. Nie ma urzędów patentowych. Jest wyłącznie naga przemoc. Tak, to jest bardzo ostra historia, chociaż trzeba się jej uważnie przyjrzeć. Ale to również bardzo nowoczesny tekst, powiem swoim językiem wręcz ponowoczesny, ponieważ pada pytanie o to, kto jest dobry, a kto jest zły. Czy żyjąca ten 1000 lat Fumiko, a w powieści obchodzą są i 1000 urodziny, które nie potrafi, znaczy oczywiście w sensie chronologicznym, nie biologicznym, która nie potrafi zapomnieć o porzuconej na ziemi kochance i każe kolejnym nałożnicom mieć jej oczy i włosy, na pewno jest dobra? Im dalej brniemy w tę powieść, tym wszystko jest mniej oczywiste. Kiedyś porzuciła kochankę, bo to też jest takie bardzo życiowe, bo chciała kariery, by ją móc kontynuować, podpisała zobowiązanie, że na kilka lat zniknie ze świata. Odetnie się od mediów elektronicznych, odetnie się w ogóle od wszystkiego i wszystko, co ona zrobi w tym czasie dla korporacji, do której się dopisała, że tak powiem, z którą podpisała kontrakt, a była bardzo inteligentną, bardzo dzielną kobietą. Przy czym, co ciekawe, Fumiko też jest naznaczona, ponieważ w jej czasach można już było wybierać, można było grzebać w DNA i uczynić dziecko z natury pięknym. Jej matka, niespełniona aktorka zresztą, uczyniła Fumiko świadomie brzydką, co oczywiście wywołało w niej wiele kompleksów, no ale Fumiko spotkała przepiękną Danę, z którą miała krótki, płomienny romans, ale kariera okazała się ważniejsza. Więc jaka jest? Czy ludzie są mniej egoistyczni niż korporacje? W powieści bowiem Fumiko prowadzi własną grę. Również z korporacją. Czy z tego powodu możemy ją uważać za kogoś lepszego? Czy będąc człowiekiem zamożnym, geniuszką, na pewno jest lepsza niż korporacja, której służy? Gdzie przebiega granica między wykonywaniem zleceń, poleceń, a własną decyzją jednostki? To są pytania, które z tej powieści się pojawiają, ale tak naprawdę gdzieś tam przede wszystkim musimy zobaczyć, bo to jest powieść, która nie do końca odnajdujemy w naszym myśleniu o świecie. Dlatego, że Jimenez, pewnie Jimenez, ale nie wiem jak to przeczytać, ale mój hiszpański podpowiada mi, że jednak Jimenez, to opowieść o kosmicznej korporacji. O korporacji, która nie ma twarzy, ale trwa, ale równocześnie bardzo łatwo przełożyć to doświadczenie na korporacje dzisiejsze, które również nie mają twarzy, bo w końcu akcjonariusze są tylko ich współwłaścicielami, ale nie oni decydują o strategiach firmy i o nowym kolonializmie. Bo neokolonializm, zjawisko, o którym mówi się od kilkudziesięciu lat na świecie, którego my może nie doświadczamy aż tak bezpośrednio, chociaż, ale też częściowo pewnie doświadczamy, tylko nie czujemy jeszcze jego szczególności tego wyzysku, no sami się wyskukujemy, okazuje się kluczowy dla tej powieści, bo za bardzo ciekawą, dynamiczną akcją z elementami lirycznymi, bardzo dobrze zgranymi, przy pomocy bardzo dobrze zgranych środków fabułotwórczych, autor zaskakuje nas, w tle umieszczając świat, w którym ja się potrafię odnaleźć, ale to jest trochę tak jak ze słynną pisarką w tej chwili, również uprawiającą fantastykę, z Jemisin. Otóż Jemisin zdobyła 3 razy z rzędu Hugo, chyba najważniejszą nagrodę fantastyce. I polska krytyczka literacka, z litości nie powiem, nie będę wymieniał jej nazwiska, zauważyła, że no, po wielu latach kobieta znów została, zdobyła Hugo. Od czasów Ursuli Le Guin. Nieprawda. Ursula Le Guin. Od Ursuli Le Guin Hugo zdobyło 20 kilka kobiet, a może i 30. Nie liczyłem dokładnie, ale duża grupa. Natomiast to, co wnosi Jemisin, nie chodzi o kobiecość. Jemisin wnosi swoją afroamerykańskość, tak jak prawdopodobnie Jimenez jest latynosem, czy jest latynoamerykaną. I Jemisin mówi właśnie o neokolonializmie. Ewentualnie o problemach osób LGBT i tak dalej, ale to nie ma wspólnego z feminizmem, o który owa krytyczka oskarża Pękniętą Ziemię, ten cykl Pęknięta Ziemia. I to jest podobnie. Znaczy, tu nie chodzi absolutnie o żadne tam LGBT, gendery i tak dalej. To oni już to mają za sobą. Naprawdę. Ta powieść pyta o korporacjonizm. Tu nie ma państw. Tu są korporacje, które mogą posunąć się do zbrodni, które mogą zniszczyć świat, który nie chce im ulec. Które wykorzystują ludzi, w powieści jest ich dwoje co najmniej, i zostawiają ich na lodzie. Mają ich gdzieś, bo są dla nich nieważni. Wykorzystują, akurat mówię to o wykorzystywaniu takim perfidnym, kiedy bohaterowie, jedna jest bohaterką, druga to jest narracja jakby dodatkowa, zdradzają najbliższych i nic z tego im nie przychodzi. Fumiko robiła podobnie. To nie jest świat prostych wyborów. To nie jest świat, po wyjściu z którego będziemy czuli się lepsi. Nie, nie poczujemy się lepiej. Ale możemy, i to jest dla mnie wiedza bezcenna, z którą to się z Państwem dzielę, możemy lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy. Bo temu tak naprawdę powinna służyć fantastyka. I temu służy, gdy jest dobra. A dostrzeżenie tych różnic, dostrzeżenie tych nieoczywistości w tej powieści nie jest bardzo skomplikowane. Ale musimy wyjść ze strefy komfortu. A i tak będzie było. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.